Pomoże Polska Europa.
Dobry wieczór, 12 minut po godzinie 20 na zegarze na antenie Radia Gdańsk. To czas na audycję Pomoże Polska Europa. Dzisiaj naszym gościem jest dr Mirosława Malinowska z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Czy mogę od razu sprostować?
A co?
Zmieniła się nazwa zakładu i ja jestem z Pracowni Badań Klimatu.
Pracownia
Badań Klimatu, Katedra Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu.
To jeszcze na stronie Uniwersytetu muszą to jeszcze zaktualizować
tak?
w tej
Dobrze,
sytuacji. Tak, to taką uwagę do przekazania.
Zgłoszę.
Dlaczego pani doktor w naszym studio? A to dlatego, że w uproszczeniu moglibyśmy powiedzieć, że Europa płonie. Choć nie wiem, czy to nie hasło nieco na wyrost, trochę by przykuć uwagę, ale jednak spotykamy się między innymi dlatego, że w Hiszpanii, we Francji, w Grecji szaleją pożary, które władze określają jako niespotykane od dawna. Są chwile, kiedy natura i siła warunków pogodowych przewyższa wszelkie ludzkie plany i możliwości operacyjne. Tak przyznał grecki premier Kyriakos Mitsotakis. No i pytanie, czy to już coś, co jest bardzo ekstremalne? Czy to jest tak, że wy specjaliści patrzycie na to ze spokojem? Bo to nie pierwszy raz jednak w końcu, kiedy takie pożary, zwłaszcza w tych krajach Morza Śródziemnego w sezonie letnim, występują. Ale jednak z drugiej strony mamy pomiary, mamy badania chociażby temperatury. O upałach też zaraz będziemy mówić. No i te pomiary jednoznacznie wskazują na to, że są rekordy. I to nawet niestety momentami takie od samego początku, od kiedy te pomiary istnieją.
Tak. Jeśli chodzi o pożary, to to jest konsekwencja. Tak, pożary, generalnie te miejsca, które pan wymienił, plus jeszcze moglibyśmy dodać Włochy, tak, generalnie południowa Europa to są regiony, w których pożary latem w sezonie letnim występują dosyć często. Dlaczego? Bo warunki panujące klimatyczne w tych regionach właściwie sprzyjają, można powiedzieć, rozwojowi czy właśnie wybuchom pożarów takich naturalnych. A z takich czynników, które wpływają właśnie na możliwość rozwoju pożarów, no to jest zazwyczaj taki podstawowy czynnik, to jest niska wilgotność powietrza, wysoka temperatura, niewielkie opady czy brak opadów oraz niska wilgotność gleby. No i to są właśnie regiony w Europie, gdzie takie warunki latem panują, dlatego że w strefie śródziemnomorskiej opady bywają, właściwie notuje się w sezonie letnim zazwyczaj, zimowym, przepraszam, oczywiście. Lata są suche. Nie bez powodu turystyka tam się kieruje albo kierowała do niedawna. No a takie bardzo wysokie temperatury, tak jak powiedziałam, niska wilgotność powietrza sprzyjają rozwojowi pożarów. No i stąd właśnie takie pożary. Generalnie bywają takie pożary w Europie, kiedy rocznie płonie ponad milion hektarów powierzchni ziemi.
A co nam mówią badania na przestrzeni dekad ostatnich w takiej dłuższej perspektywie? Liczba tych pożarów się zwiększyła bardzo mocno? Czy,
tutaj nie
czy
mam
trochę tak... się zwiększył przekaz medialny po prostu i bardziej to dostrzegamy?
Przekaz medialny się chyba... Znaczy, nie mam takich danych. Trudno jest mi powiedzieć, czy wzrosła liczba pożarów, dlatego że to też trudno policzyć, ponieważ może być wiele ognisk, prawda, jak to zaklasyfikować. Ale nie chcę
Ale
tutaj
inaczej,
nic
a więcej
mówić.
Powierzchni płonie?
Tak, to właśnie. Także kilka lat temu też było bardzo upalne lato i spłonęło tam bodajże 900 tysięcy hektarów, no i w tej chwili te ostatnie lata to jest już ponad milion. Wobec tego te pożary wybuchają, ale chcę jeszcze powiedzieć, że w Europie, nie tylko w Europie Południowej, są takie regiony, które są bardzo, że tak powiem, podatne, albo gdzie te pożary wybuchają, ale to jest na przykład bardzo blisko nas również obwód kaliningradzki.
Aha,
tak, badania właśnie takie, badania pożarów w XXI wieku wykazały, że właśnie w obwodzie kaliningradzkim często oraz Białorusi, Ukraina, pogranicze, przy czym to nie ma związku oczywiście z obecną sytuacją wojenną, ale tam też po prostu panują takie warunki, ewentualnie na przykład nie ma dozoru odpowiedniego, żeby jakoś próbować opanować albo dusić w zarodku pożar. Ja też nie jestem specjalistką generalnie od pożarów, ale zdziwiło mnie właśnie to, kiedy przygotowywałam się do programu, że te rejony w Europie również. Jeśli chodzi o Polskę, to my mamy takie, że tak powiem, jakbyśmy popatrzyli na mapę, takie punkciki, gdzie pożary wybuchają, to nie są jakieś szczególnie predestynowane miejsca. No mieliśmy w 2019 roku płonęły biebrzańskie bagna, prawda? Bardzo była to poważna sytuacja, zwłaszcza, że zdaje się, że jeżeli płaną właśnie torfowiska, to one są trudne do ugaszenia, ponieważ pożar może się tlić pod
spodem, ziemi, go
pod
nie
spodem
widać
bo
do końca,
to jest torf, dokładnie. Tak. No i w zeszłym roku zdaje się na Lubelszczyźnie albo gdzieś w Polsce południowo-wschodniej generalnie były też potężne pożary lasów łącznie z ewakuacją ludności. Też był taki okres bardzo ciepły, wysokich temperatur i też strażacy mieli kłopoty z opanowaniem z całej sytuacji, więc u nas się też zdarzają, ale znacznie mniejszą skalę.
Jeszcze o to będę pytał za chwilę, ale na chwilę się skupiając nad rejonem Morza Śródziemnego. Mm-hmm. Dlaczego tam ta walka z tymi pożarami, oprócz tych czynników stricte atmosferycznych, jest taka trudna i taka, tak na dobrą sprawę, wielotygodniowa? I słyszymy chociażby o tym, że strażacy z Polski jeżdżą pomagać, strażacy z innych krajów jeżdżą pomagać, a władze rozkładają ręce i mówią, my nie potrafimy tego opanować.
No, lasy w tej części Europy, czy lasy, czy w ogóle roślinność, jest moim zdaniem, no jeżeli jest wysuszona, tak, a jeżeli byliśmy latem w, nie wiem, w Grecji, czy w Hiszpanii.
To sucho tam jest rzeczywiście.
To jest
tak,
sucho.
Chociaż powietrze wilgotne.
Eukaliptusy na przykład płoną bardzo, bardzo szybko, tak? Czy inne, właśnie taka przesuszona roślinność. Jeżeli do tego jest silny wiatr, to on bardzo szybko roznosi, że tak powiem, rozprzestrzenia pożar. W tym roku przecież były chyba w Hiszpanii właśnie, były takie doniesienia, gdzie ewakuowano ludność na odległość 20 kilometrów od ściany ognia, od czoła pożaru, właśnie w obawie, że pożar będzie się bardzo szybko rozprzestrzeniał. Więc myślę, że tutaj, jeżeli mamy silny wiatr do tego, to jest bardzo, bardzo trudne. No.
Jakaś perspektywa? To będzie tak trwało cały sezon, póki nie przejdzie lato gorące?
No, niestety jak będzie sucho, no to te pożary mogą wybuchać, albo ich opanowanie może być trudne. Tutaj naprawdę powinien się wypowiedzieć raczej jakiś strażak, specjalista.
Próbowaliśmy zaprosić, ale nie było takich pod ręką.
No właśnie, ale... No właśnie, albo dopóki deszcz nie przyjdzie jakiś, ale w tamtych klimatach jest to dosyć, w klimacie śródziemnomorskim nie należy oczekiwać deszczu latem.
A od hydrologii to pani ekspertką jest akurat? Z tego,
no troszeczkę
z tego,
jestem,
co,
tak.
Z tego, co sprawdziłem, no ale to bezpośrednio to, co się z tymi pożarami wiąże, ale co może być bardziej dotkliwe wręcz, znaczy inaczej, no nie chcę bagatelizować sytuacji pożarowej,
tak,
bo to jest
dokładnie.
Bardzo duża tragedia, ale to, co może być dotkliwe dla większej liczby osób, mieszkańców różnych krajów europejskich, także mieszkańców Polski, to fala upałów, która w tym roku nad Europą także potężna. We Włoszech dla 25 miast objętych monitoringiem ogłoszono alert najwyższego trzeciego stopnia, ostrzegający przed rekordowymi ekstremalnymi upałami. Na Węgrzech i w Rumunii mamy kryzys energetyczny wywołany tymi upałami, bo tam woda do chłodzenia elektrowni jądrowej, w tym przypadku, jeżeli chodzi o Węgry, no po prostu jest tak niski poziom w Dunaju, że tej elektrowni nie da się chłodzić. Dzisiaj Peter Madziar, premier Węgier, przekazał w swoich mediach społecznościowych, że w nocy brakowało kilku milimetrów do całkowitego wyłączenia elektrowni, ale poziom wody potem przestał opadać i podniósł się o poranku. Rozumiem, że to też jest naturalne w jakimś sensie zjawisko.
Prawdopodobnie gdzieś wystąpił opad i podniósł się poziom wody w Dunaju, tam gdzie jest pobór do schładzania.
Takie mogą być skutki, że to będzie potężny kryzys energetyczny?
Tak, takie długotrwałe, przedłużające się okresy bez opadów z wysoką temperaturą. Rzeczywiście, no zresztą doświadczamy tego, tak? Te fale upałów, czy fale gorąca, bo to są trochę dwa różne pojęcia.
A czym się różni fala upału od fali gorąca?
W Polsce fala gorąca to są przynajmniej 3 dni kolejne, kiedy temperatura maksymalna jest nie mniejsza niż 30 stopni, czyli 30 stopni i więcej. I tych fal gorąca latem mamy coraz więcej i tutaj trendy są jednoznaczne, że po prostu ich częstość występowania takich przypadków rośnie, podobnie jak dni upalnych, a wręcz mówi się teraz o dniach bardzo upalnych. Jeśli chodzi o dni upalne, to są dni właśnie z temperaturą maksymalną powyżej 30 stopni. Bardzo upalne to są dni z temperaturą powyżej 35 stopni. I tutaj te powyżej 35 stopni to są ostatnie lata, powiedzmy 20-30 lat, kiedy obserwujemy je w Polsce. Więc jeszcze trochę trudno jest jakby wyznaczyć tak od strony statystycznej trendy, ale widzimy, że ich częstość wzrasta. A fala ciepła to jest troszeczkę inna definicja, bo to jest kilkudniowy okres, najczęściej powiedzmy 5-dniowy, kiedy średnie temperatury w ciągu dnia przekraczają wieloletnią średnią temperaturę dla danego dnia, czyli obliczoną na podstawie serii 30-letniej, o przynajmniej jedno odchylenie standardowe. Czyli to jest takie bardzo statystyczne. A w tym sensie fale ciepła mogą się zdarzyć również w styczniu, w kwietniu, w październiku czy listopadzie. Czyli to jest okres takich wyjątkowo ciepłych, wyższych temperatur niż zazwyczaj, można powiedzieć takim prostym językiem, w danym miesiącu.
Zastanawiam się nad jednym, bo skoro ten będę upały. Się trzymał tego słowa, tego sformułowania upał, tak?
No
bo on latem,
latem
jednak,
upały, tak,
latem nam się to kojarzy kojarzy z upałem. Mhm. Coraz częściej mówimy o upale ekstremalnym. To kiedy upał taki zwykły, kiedy jest po prostu gorąco i ledwo możemy wytrzymać, zmienia się w upał ekstremalny, zagrażający bezpośrednio życiu, zdrowiu, zagrażający przyrodzie w różnych wymiarach, w różnych sferach.
Upał ekstremalny to jest chyba jakieś określenie, no nie jest na pewno klimatologiczne, bo my takim pojęciem się nie posługujemy. Generalnie w Polsce w naszych warunkach temperatury powyżej 30 stopni to są już upały po prostu i one mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, czasem dla życia. W tym roku przekroczyliśmy rekord został pobity na ziemiach polskich, tak, w Słubicach 40,5. Jutro spodziewamy się w Gdańsku 34 stopni. Nie wiem, jak będzie w centralnej Polsce, gdzie też tam około 38. Więc to są upały, które są dni bardzo upalne. Czyli takie, które z bardzo wysoką temperaturą, jak dla nas, nie jesteśmy do niej przygotowani. Nasze organizmy to źle znoszą. Generalnie samopoczucie jest obniżone. Nie wiem, może nastąpić jakieś takie osłabienie, zawroty głowy, omdlenia, takie.
No i pewnie ogólnie dla zdrowia, to jest siłą rzeczy dość naturalne, że wszystkie osoby, które zmagają się z różnymi schorzeniami, z chorobami, gorzej znoszą te upały, też tak. Przyjmowanie określonych leków może mieć wpływ na gorsze samopoczucie w tych dniach upalnych. Jakie są przewidywania klimatologów? Jaka będzie przyszłość? Bo kryzys klimatyczny to też jest sformułowanie, które chyba przez wszystkie przypadki zostało odmienione. Czy ktoś w ten kryzys wierzy, czy nie, to też osobna historia. I trochę też o tym pomówimy w drugiej części audycji. Ale patrzę na przykład na to, co podało Meteo France, chyba tak należy powiedzieć, francuski urząd meteorologiczny. Miniony lipiec, bardzo słoneczny i w niektórych rejonach praktycznie bez deszczu, okazał się najgorętszy w historii pomiarów prowadzonych od 1900 roku. Od tamtego czasu nigdy nie było w lipcu takich upałów, prawie nigdy takiej suszy. No bo susza jest skutkiem,
konsekwencją braku opadów i wysokich temperatur.
Naturalnym, prawda? I konsekwencją. Tak. No właśnie, co nam, bo upał to jest coś, co widzimy, ale nie do końca widzimy właśnie te wszystkie skutki, które się z tym wiążą. No susza jest chyba tym najpoważniejszym, ale czy jedynym?
Upałów. Mówi pan o skutkach upałów, tak?
Mówię o tej rosnącej temperaturze po prostu i fakcie, że jest coraz goręcej, a Europa odczuwa to szczególnie.
Susza to jest kombinacja dwóch elementów. Wysokiej temperatury zazwyczaj, a jeszcze bardziej braku opadów. I to, co my w Polsce obserwujemy, oprócz rosnących temperatur generalnie, to jest taka duża nieregularność opadów. Nie ma takich nie obserwujemy takich trendów, jednoznacznych zmian opadów, że na przykład spadają sumy roczne opadów, czy rosną gdzieś. Są pewne tendencje, że w Polsce południowej może troszeczkę mamy tendencje spadkowe, tutaj na północy lekko rosnące, ale to nie są statystycznie istotne zmiany. Natomiast zmienia się, że tak powiem, rozkład opadów w roku, dlatego że ta sama suma opadów, jak ją policzymy w cyklu rocznym, to ona, że tak powiem, dostajemy ją w ciągu mniejszej liczby dni z opadem. Co to oznacza? To znaczy, że mamy okresy właśnie wydłużone, takie, kiedy nie ma opadów przez na przykład 4 tygodnie, 6 tygodni, i wtedy już wszyscy wiedzą, wiosną mieliśmy taką sytuację w naszym kraju. No a potem przychodzą właśnie ulewne deszcze. Tak, w Gdańsku mieliśmy już w XXI wieku chyba cztery opady stulecia, czyli takie, których prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi jeden na 100 lat. Mhm. Tak? W związku z tym już musimy chyba zmodyfikować te nasze wyliczenia. Tak, co to jest właśnie opad stulecia w Gdańsku. No i skutki były powodziowe. Natomiast susze oczywiście są bardzo niebezpieczne na przykład dla rolnictwa, dla gospodarki, bo konsekwencją właśnie suszy, braku opadów są właśnie te niskie stany wód. W Polsce generalnie w tej chwili mamy tak, że stany wód na rzekach polskich są w strefie średnich lub niskich, lub bardzo niskich. To samo dotyczy województwa pomorskiego. Czyli pomimo tego, że mieliśmy dosyć taki deszczowy lipiec, to jednak...
I deszczową wiosnę, w niektórych momentach, to te
stany wód są niskie. Co znaczy, że wody gruntowe też są dosyć takie niskie, czyli te niedobory wilgoci są widoczne. Pomimo tego jeszcze dodam, że mieliśmy śnieżną zimę. Tak, bo zimą jak pada śnieg, to oczywiście potem jak on się topi, jest absorbowany, no
to siłą rzeczy tak.
Zasila wody podziemne. Tak, więc tutaj śnieżna zima troszeczkę może nam pomogła, ale
nie bardzo.
I tak mamy niskie stany w tej chwili.
A to oznacza, i tutaj mamy dosłownie pół minuty, bo musimy zrobić przerwę, ale tylko tak pokrótce i o krótką odpowiedź poproszę i wrócimy do tego, ale to oznacza, że... Ta susza jest już tak ekstremalna, tak pogłębiona, że tak prosto z nią po prostu, że tak w łatwy sposób nie da się, nie wiem, no przyroda nie jest w stanie sobie poradzić z tym po
to
prostu?
To musiałabym dłużej...
Bardziej skomplikowane.
Tak, bardziej skomplikowane, to może wrócimy.
Wrócimy do tego po krótkiej przerwie. Mhm. I wracamy po przerwie do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o tym, o czym przed chwilą Robert Silski mówił w Wiadomościach z Europy, czyli o trudnym... sezonie letnim, tak moglibyśmy powiedzieć, bo z jednej strony to zjawisko naturalne, to, że pożary występują. Doktor Mirosława Malinowska z Uniwersytetu Gdańskiego cały czas w naszym studio. Klimatolożka, tak mogę powiedzieć.
Tak.
I hydrolożka również.
Można, tak.
Tak można to opisać. Słyszeliśmy o tym, że polscy strażacy jadą do Hiszpanii, że we Francji zatrzymania wśród osób chociażby nieletnich, bo tam też podejrzewa się, że część tych pożarów może być celowo wzniecana, co pewnie nie jest trudne wzniecić taki pożar, kiedy są takie dokładnie warunki. Ale wróćmy na Pomorze i do tego, o czym mówiliśmy tuż przed przerwą. No bo właśnie, można się zastanawiać nad tym, że przecież mieliśmy obfitą zimę, obfitą w śnieg.
W opady
śniegu. Długo ten śnieg leżał, przecież dobrze pamiętamy, chociażby w miastach, jak się z nim było trzeba zmagać, ale i na Kaszubach przecież
szczególnie
długo ten śnieg leżał. Mróz mieliśmy. No i wydawać by się mogło, że skoro były takie warunki, że skoro była też dość deszczowa wiosna w porównaniu do lat poprzednich, no to z taką suszą hydrologiczną, tak zwaną, problemu być nie powinno. A jest?
W naszym regionie nie ma raczej i w Polsce północno-wschodniej nie, natomiast są regiony w Polsce, gdzie rzeczywiście susza może być. Klimatolodzy posługują się takim wskaźnikiem klimatyczny bilans wodny i kiedy on jest ujemny, to znaczy, że mamy niedobory wilgoci, generalnie za mało wilgoci, za mało wody w systemie przyrodniczym i takimi regionami w tej chwili, gdzie są takie niedobory, to jest centralna Polska, to jest województwo wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, część województwa mazowieckiego i na Dolnym Śląsku na przykład, czy gdzieś tam Lublin, Podkarpacie. Lublin to nie jest Podkarpacie, ale lubelskie podkarpackie.
Tak,
Lubelszczyzna. Więc to w tym roku wygląda to właśnie tak, że my jesteśmy trochę uprzywilejowani, nie mamy takiej złej sytuacji, ale były takie lata, kiedy cała Polska w zasadzie miała te niedobory wilgoci, doświadczała właśnie takich niedoborów, więc akurat ten rok właśnie ze względu na dosyć duże opady właśnie zimą i teraz w lipcu jest tutaj całkiem nieźle.
A ta zima zaskoczyła was, klimatologów? To, że ona taka była tutaj u nas?
Mnie nie zaskakuje, dlatego że...
Bo dawno nie było takiej przecież.
No właśnie, bo teraz tak, zmiana klimatyczna współczesna objawia się tym, że podnosi się temperatura, wyraźnie widzimy to w sezonie zimowym. Czyli zimy są coraz cieplejsze i właściwie bezśnieżne. Odzwyczajamy się zazwyczaj od śniegu i jak mamy taką zimę, jak była w tym roku, w tym sezonie zimowym, to jesteśmy zdziwieni i zaskoczeni. Mhm. Tak? Jak drogowcy, nie przymierzając.
Dokładnie.
Ale to jest normalna sytuacja. To znaczy co kilka lat, pomimo tego, że rzeczywiście obserwujemy wzrost temperatury i coraz mniej dni z mrozem i z przymrozkami, to jednak i coraz mniej opadów śniegu, to jednak co kilka lat taka surowa, mroźna zima występuje. Przypomnę sezon 2009-10, kiedy w całej Polsce pierwszy opad tu w Gdańsku wystąpił 12 października. Pamiętam, bo wpadłam w poślizg. To nie dlatego, że ja jestem taka i mam taką pamięć genialną. Okay. I śnieg leżał do kwietnia. Tak? I na terenie całej Polski. Potem był rok...
I wtedy Zatoka też zamarzała.
Tak. Chociaż tak. I rzeczywiście były niskie temperatury. Niskie temperatury, który potem był chyba sezon 2015-16. Taka zima, też były bardzo niskie temperatury i śniegi. No ostatnio mieliśmy, czyli co kilka lat normalne jest, że mamy właśnie taką mroźną, typową zimę dla naszego klimatu przed zmianą klimatu. Ale my się już od tego odzwyczailiśmy. Odzwyczailiśmy tak, jak przyzwyczailiśmy się do upałów, szczerze powiem, dlatego, że w zeszłym roku temperatury w Polsce były normalne jak na lipiec, sierpień, a wszyscy... Bardzo dużo osób postrzegało lato zeszłoroczne jako chłodne. Mhm. A to były normalne temperatury.
Takie, jakie powinny takie, być
jakie,
po prostu.
Tak, powinny być. Tak? Czyli my właściwie już teraz, jeśli chodzi wracając do lata i do opałów, to my oczekujemy, że będą wysokie temperatury, przy czym jak już mamy te 30, 34, 35, to jest oczywiście dyskomfort termiczny i nie bardzo
i już wcale byśmy nie chcieli
to znosimy. Dokładnie.
Takich upałów. A jakie są tutaj na Pomorzu, z naszego punktu widzenia, takie największe zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi? Trochę wspomnieliśmy o tych deszczach nawalnych, tak często tak określanych, czyli bardzo ekstremalnych opadach, kiedy w krótkim czasie spada bardzo duża...
Tu w Gdańsk jest szczególnie narażony.
Ilość wody. Tak. Gdańsk, a region?
Region mniej trochę, bo region jest bardziej taki, ja bym powiedziała...
Niezabetonowany na szczęście.
Niezabetonowany. Tu w Gdańsku właśnie mamy problem, ponieważ w Gdańsku mogą wystąpić wszystkie rodzaje powodzi, a jest chyba 6. Od morza może być w czasie sztormu, prawda, podniesienie się poziomu morza, zalewanie niżej położonych dzielnic. Opadowe, wezbraniowe, no wszelkie. Tak, i Gdańsk zabezpiecza się przed tą wielką wodą. No wystarczy sobie przypomnieć, co się działo w 2001 roku, czy w 2016, gdzie już była potężna ulewa w lipcu, ale straty były znacznie mniejsze, bo Gdańsk jest... Przygotowuje się cały czas, czyli rozbudowuje sieć na przykład zbiorników retencyjnych, które mają nas zabezpieczyć przed takimi gwałtownymi opadami.
A to jest takie działanie, które może zostać zakończone? Czy można uznać, że miasto będzie w pewnym momencie wystarczająco zabezpieczone? Czy jednak jest tak, że skoro te zjawiska stają się coraz bardziej ekstremalne, to jest no, taka trochę niekończąca się historia, tak? Niekończąca się opowieść.
Prawdopodobnie tak, bo ta rozbudowa zbiorników retencyjnych trwa właściwie od tego 2001 roku. I cały czas mówimy o kolejnych zbiornikach, które mają być budowane w tej chwili.
Niedawno, jakiś czas są przecież budowane.
Tak, właśnie niedawno ogłoszono, że będzie nowy zbiornik Kartuska, tak się będzie nazywał. Tak, mamy całą kaskadę tam na Strzyży, mamy na Potoku Oliwskim, tak, w związku z czym, czy Jelitkowskim. Wobec tego, no tutaj dążymy do tego, miasto Gdańsk dąży do tego, żeby być w stanie zgromadzić w tych tych zbiornikach 1 000 000 m³ wody. W tej chwili no, zatrzymałam się z moimi danymi na 700 000 m³, to sprzed kilku lat dane, ale cały czas trwa. I to jest tak jakby główny problem tutaj w Gdańsku, to jest woda. Nie bez powodu miasto powołało spółkę Gdańskie Wody, która zajmuje się właśnie tym problemem.
No, przekształciło,
problemem. Przekształciło, właśnie. Dokładnie, tak? Ale oni sobie tutaj świetnie radzą. Upały oczywiście też są jakimś zagrożeniem, chociaż na wybrzeżu jesteśmy trochę w uprzywilejowanej pozycji ze względu na to sąsiedztwo morza, dlatego że u nas te temperatury tak bardzo wysokie zazwyczaj nie są jak w centralnej Polsce. No niemniej jednak też musimy być przygotowani. Oczywiście z upałem też nic się nie da zrobić. Można zastosować,
można
tak jak miasto.
Przetrwać
trzeba i trzeba się nauczyć, jak przetrwać. Bardzo prosta sprawa. W czerwcu mieliśmy tą pierwszą falę upałów tego roku. Miasto Gdańsk natychmiast rozstawiło, jak tylko była zapowiedź, że będą upały, rozstawiło te takie zraszacze, fontanny.
Tak zwane kurtyny wodne.
Kurtyny wodne, dokładnie. No to jest jeden ze sposobów, tak, radzenia sobie w mieście, gdzie jest gęsto, gdzie jest duża przestrzeń zabetonowana, zaasfaltowana, żeby tak wesprzeć się, czy osoby, które są w mieście, mogły się troszeczkę schłodzić.
Patrzę na zapowiedzi pogodowe na jutro. Mm-hmm. Oprócz tego, że ma być gorąco w pierwszej części dnia, to niewykluczone, że w drugiej części dnia będą burze. Będą ekstremalne, no właśnie, pytanie,
zjawiska.
Czy ekstremalne zjawiska.
No burza jest zawsze ekstremalnym zjawiskiem i niebezpiecznym.
Ale wiatr też będzie.
Tak.
Powyżej 70 km, dobrze pamiętam z prognozy, bo teraz nie mam tego przed oczami, mówię z głowy. Tego się musimy spodziewać? To znaczy, patrzę na to, co dzieje się wiosną wczesną, co dzieje się jesienią. W zasadzie pamiętam takie lata, kiedy strażacy już w marcu mieli wyczerpaną, że tak powiem, liczbę wyjazdów w porównaniu do innych lat, w skali roku nawet.
Ale do wyjazdów do na przykład...
Do zjawisk ekstremalnych.
No ich będzie coraz więcej ze względu na tą współczesną zmianę klimatu, czyli tą zwiększającą się ilość energii w systemie klimatycznym, co oczywiście się przejawia podwyższonym czy wzrastaniem temperatury powietrza, ale też właśnie występowaniem ulew, silnych wiatrów, trąb powietrznych. Przecież 2017 rok tutaj na niedaleko Gdańska, tak? Na Pojezierzu. Nie Kaszubskim, tylko Starogardzkim, tak, mieliśmy chyba te straszne.
I bory tucholskie,
zostały
dokładnie
położone.
Dokładnie. Na szczęście nie całe, tak, ale na tym pasie przejścia trąby powietrznej rzeczywiście.
W związku z tym, no musimy, niestety takie zjawiska będą się zdarzały i teraz społeczeństwo musi budować swoją odporność.
A jak ją budować wtedy, kiedy mamy cały czas tak zwanych negacjonistów klimatycznych i cały czas osoby, które dyskutują. No pewnie, że ich nie słuchać, lepiej słuchać naukowców, dlatego to panią zapraszamy, a nie na przykład niektórych polityków do dyskusji o klimacie, ale no trochę tak jest. Ten zeszły rok chociażby latem pokazał, no jakie jest globalne ocieplenie, skoro jest takie chłodne lato, prawda?
Tak. Przynajmniej albo, w percepcji ludzi.
Albo jakie globalne ocieplenie, skoro śnieg spadł.
I zima była straszna. Tak.
Nóż się w kieszeni otwiera czasami pani, jak pani tego słucha?
Tak, dlatego że podstawowy błąd, który tutaj w takim myśleniu jest to, że patrzy się na jeden przypadek, jedną zimę, a klimatolodzy patrzą na to, co się dzieje w ciągu ostatnich 30, 50, 100, 150 lat, bo mniej więcej od 150, może 70 lat nawet mamy pomiary instrumentalne, ale my jesteśmy też w stanie odczytywać jakby warunki pogodowe klimatyczne też z innych źródeł, na przykład z osadów jeziornych albo z rdzeni lodowych, które są wyciągane z lodowców, czy z pokryw lodowych Grenlandii, czy Antarktydy. W związku z tym to nie są jedyne źródła, więc tak naprawdę odtwarzamy klimat dawnych wieków na podstawie różnych źródeł. I tylko na tej podstawie my patrzymy, co się dzieje. Jeżeli widzimy, że temperatura utrzymywała... były zmiany temperatury w Europie takie, że mieliśmy na przykład między 900 a 1000 trzechsetnym rokiem mieliśmy takie dosyć ciepły okres, gdzie w Gdyni na Kępie Redłowskiej cysterci, zdaje się, uprawiali winorośle. Potem była tak zwana mała epoka lodowcowa, mniej więcej od tego 1300 do 1850 mniej więcej roku, 1800, gdzie było po prostu chłodniej wyraźnie. Tak, ale taki szybki wzrost temperatury, jak teraz obserwujemy mniej więcej od lat 90., końcówka lat 80., to jest precedens. Tak? To jest coś, co czego świat wcześniej nie doświadczył. Wobec tego oczywiście są negacjoniści, jeśli chcą się upierać, no to trudno, ale tutaj jedynym rozwiązaniem i też tego w zakresie podnoszenia odporności społeczeństwa, to jest edukacja. Edukacja wszystkich grup wiekowych, nie tylko od dzieci w przedszkolu, przez szkoły, studia, do osób w pełni sił i osób starszych, żeby ich edukować, jak one mają sobie poradzić na przykład z wysokimi temperaturami, żeby przetrwać, żeby nic się im specjalnie nie stało.
To wszystko jest bardzo ciekawe. Ostatnio czytałem o tym, że rynek nieruchomości będzie bardzo mocno reagował na zmiany klimatyczne i że ceny pewnych lokali, czy wartość pewnych lokali spadnie ze względu na niedostosowanie tych budynków do nowych czasów, chociażby z tego powodu, że są, nie wiem, źle wyizolowane, czy bardzo akumulują ciepło i realne straty mogą być. Coraz częściej taki czynnik gdzieś podobno wchodzi pod uwagę, jest brany pod uwagę. My się musimy przyzwyczaić do tego, że tak będzie, mimo tego, że niektórzy chcieliby zamknąć oczy, zasłonić uszy i wyprzeć to ze swojej świadomości.
Tak, bo my wszyscy doświadczamy skutków współczesnej zmiany klimatu. Wszyscy. Tak? Więc oczywiście można powiedzieć, że upały były od zawsze. No okej, ale co z tego? Trzeba przetrwać, tak? Z tym rynkiem nieruchomości, no ja patrzę trochę od drugiej strony, w jaki sposób on się adaptuje do, czy jak budownictwo adaptuje się do współczesnej zmiany klimatu, do tych podwyższonych temperatur czy opadów. No to widzę na przykład, że nowe osiedla są budowane już w jasnych kolorach. Jasne, białe elewacje. Jeszcze dachy powinny być białe i wtedy byłoby prawie dobrze, tak? Żeby nie było, oczywiście jeszcze one nie powinny być tak zagęszczone. No więc to jest jakaś taka, jakiś taki dobry, pozytywny aspekt tego.
Myślę, że to jest też temat być może kolejny, na zupełnie inną audycję, jak to wszystkie normy budowlane i inne normy dostosowywać do naszych czasów. Doktor Mirosława Malinowska, Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, była naszym gościem w audycji Pomorze Polska Europa. Kończymy?
Tak, chyba tak.
Bo czas nam upłynął.
Dziękuję bardzo.
Kończymy rozmowę o płonącej Europie. Audycję zrealizował Artur Seruga, poprowadził ją Kuba Kauga, a ja teraz Państwa zapraszam jeszcze na powieść w Radiu Gdańsk. Marek Itczak, Słony Wiatr.
Pomorze Polska Europa. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.